Bogu. Bracia i siostry, mówimy o Jobie. I ten człowiek, kiedy patrzymy na jego życie, możemy powiedzieć, że miał piękny początek tego swojego życia. Obfitość, błogosławieństwa. Myślę, że tego błogosławieństwa wielu mu zazdrościło, kiedy patrzyło na jego bogactwo, kiedy patrzyło na jego rodzinę, kiedy patrzyli wreszcie na prestiż, jakim cieszył się Job w krainie Uz. Był to człowiek zamożny, żyjący blisko Boga i jego życie było obfite w Boże błogosławieństwo. Ale któregoś dnia wszystko to nagle, niespodziewanie się zmieniło. I Job doświadczył zupełnie innego życia niż to, które znał wcześniej. I z tego powodu w jego życiu pojawiło się narzekanie. Bo Job nagle z człowieka prosperującego zmienił się wręcz w nędzarza, kiedy nagle stracił całe swoje bogactwo. Stracił niemal całą swoją rodzinę, bo wszystkie jego dzieci zginęły, została jedynie żona. I wreszcie on sam został dotknięty przez cały szereg chorób, które dotykały jego ciała i z tego powodu ten człowiek bardzo cierpiał. Więc możemy powiedzieć, że on cierpiał fizycznie i psychicznie. I z tego powodu Job jest nam ludziom, którzy też mamy do czynienia z cierpieniem, jest bardzo bliską osobą. Może nawet niektórzy z nas utożsamiają się z jego cierpieniami. Bracia i siostry, kiedy jego przyjaciele usłyszeli o tej katastrofie, która wydarzyła się w życiu tego człowieka, postanowili przyjść i w jakiś sposób pocieszyć go. Postanowili być z nim razem w tym jego cierpieniu. I czytamy w drugim rozdziale Księgi Joba od 12 wiersza. Tutaj zakończyliśmy, jak pamiętacie, nasze rozważania w ubiegłą niedzielę. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go. Poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty i rzucał proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Przyjaciele Joba okazali mu empatię. To bardzo ważne, kiedy człowiek, gdy cierpi, ma obok siebie kogoś, kto utożsamia się z jego cierpieniem. Ma kogoś, kto jest obok. Ma poczucie tego, że nie jest sam w tej bardzo trudnej sytuacji w swoim życiu. I Job miał obok siebie takich ludzi. A myślę, że sam fakt, że gdy oni do Niego przybyli, nie poznali Go, świadczył, jak bardzo zmienił się ten człowiek na swoim obliczu. I kiedy tak usiedli, przez kilka dni nie potrafili wypowiedzieć słowa, kiedy zobaczyli ogrom tych nieszczęść, które spotkały Joba. Czyż oni go wcześniej pamiętali jako człowieka pełnego radości, wigoru w życiu, człowieka, który zawiadywał ogromnym bogactwem, który miał wielką mądrość, pomagał wielu ludziom, służył im radą, był autorytetem dla wielu. I nagle widzą tego człowieka siedzącego na popiele i skrobiącego swoją skórę jakąś skorupą. Obraz nędzy i rozpaczy. Nie dziwię się, że za nie mówili. I czekali przez kilka dni tam w tym miejscu, aż Job odezwie się. I Job otworzył swoje usta, czytamy w 3 rozdziale, i przeklął dzień swojego urodzenia. Był zrozpaczony z powodu tego wszystkiego, co spotkało go. Nie tak wyobrażał sobie swoje życie. Nie na to liczył. Niespodziewanie, nagle wszystko zmieniło się. Wiecie, kiedy człowiek jest dotknięty przez jakieś duże cierpienie, to on traci tą energię życiową. To traci chęci do życia i staje się taki apatyczny i zaczyna myśleć o jednym. O jednej rzeczy zaczyna myśleć wtedy człowiek. 3 rozdział Księgi Joba. Chciałbym przeczytać 11 i 12 werset. Job powiada tak: czemu nie umarłem już w łonie matki? Czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona? Czemu wzięto mnie na kolana? Czemu do piersi, abym je ssał? Job zaczyna się zastanawiać nad sensem swojego życia. Po co się urodziłem? Żeby tak strasznie cierpieć? Żeby przeżyć tak ogromne rozczarowanie w moim życiu? Przecież to nie jest życie godne sługi Bożego. Oczekiwałem zupełnie czegoś innego. Chrześcijański pisarz Carl Lewis, kiedy stracił swoją żonę, umarła na ciężką chorobę, wtedy zaczął rozmyślać nad swoim życiem i powiedział: rzecz nie w tym, że znajduje się w niebezpieczeństwie utraty wiary w Boga. Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na uwierzeniu w okropne rzeczy na jego temat. Wniosek, przed którym drżę, nie brzmi: więc w ogóle nie ma Boga, ale więc tak naprawdę taki jest Bóg? Bracia i siostry, kiedy ludzie cierpią, zaczynają oceniać Boga w swoim życiu. I niektórzy mają ogromne pretensje do Niego, za wiele rzeczy, które wydarzyły się w ich życiu. Tak jakby to Bóg za nich podejmował decyzję. Tak jakby to Bóg sprawił to wszystko, co dzieje się w ich życiu. Bracia i siostry, my kierujemy własnym życiem. Oczywiście jest suwerenny, wielki Bóg, który jest nad nami. Ale Bóg dał wolną wolę człowiekowi. I człowiek może swobodnie decydować o swoim życiu. I dzisiaj, kiedy patrzymy wokół nas, widzimy ludzi, którzy w rozmaity sposób zadecydowali o swoim życiu. Jedni to życie spędzają w sposób godny, a drudzy spędzają to życie w sposób, który uwłacza człowieczeństwu. Ludzie różnie żyją. Ludzie w różny sposób podchodzą do życia. Ale kiedy przychodzi cierpienie, kiedy pojawiają się problemy, to z reguły mają pretensje do Boga. I kiedy Carl Lewis stracił swoją żonę, cierpiał bardzo z tego powodu. Job stracił 10 dzieci w jednej chwili. Myślę, że bardzo cierpiał z tego powodu. I pojawiło się niebezpieczeństwo utraty wiary w Boga w jego życiu. Ale Carl Lewis powiada bardzo ważną rzecz, dlatego zanotowałem sobie to jego zdanie, tą jego wypowiedź. On powiada, że prawdziwe niebezpieczeństwo polega na tym, że my możemy uwierzyć w to, że Bóg jest zły i źle życzy nam w naszym życiu. Że On całe pasmo nieszczęść spuszcza na człowieka, nie troszczy się o niego, nie kocha go. Los człowieka jest mu obojętny. To są myśli, które mogą się pojawić w czasie trudów, zmagania się z doświadczeniem w swoim życiu. Odejdź, odstąp od takiego Boga, powiada żona Joba w swojej rozpaczy. Nie oszukuj się dłużej. Zawiodłeś się. Co ci pozostało? Bóg odstąpił od ciebie. Jesteś sam w całym tym swoim nieszczęściu. I w 21 wierszu 3 rozdziału Księgi Joba czytamy: tym, którzy wyglądają śmierci, a nie przychodzi, którzy poszukują jej gorliwie niż skarbów ukrytych, którzy się radują i weselą, gdy trafią do grobu. Co za straszna myśl. Ale bracia i siostry, bardzo często w umyśle człowieka cierpiącego pojawia się taka alternatywa. Chcę umrzeć, bo bardzo cierpię. Dzisiaj jest ogromny problem w Europie dotyczący eutanazji. Niedawno, 2 dni temu w gazecie czytałem, we Włoszech odłączono jakiegoś człowieka od respiratora i zastanawiano się nad tym, czy to dobrze, czy człowiek ma prawo żyć dalej, cierpiąc, będąc w stanie takiej wegetacji, czy też nie. To są, bracia i siostry, bardzo trudne pytania, na które przychodzi nam odpowiedzieć. Moi drodzy, Job był w wielkiej rozpaczy w swoim życiu. On był w ogromnym cierpieniu i widział rozwiązanie w jednym: w szybkiej śmierci. Niech się wreszcie to wszystko skończy w moim życiu. Niech wreszcie mam jakiś spokój od tego życia, od tych wszystkich problemów, od tego cierpienia, od tych chorób. Nie chcę tak żyć. I w umyśle jego pojawiła się ta myśl, śmierć. To jest rozwiązanie. Ale bracia i siostry, w Biblii my o śmierci czytamy, że ona jest wrogiem. Pamiętacie, kiedy Jezus zmartwychwstał, to jest napisane, że pokonał wroga, śmierć. A więc śmierć to nie jest przyjaciel człowieka. Śmierć to jest wróg człowieka. Bóg dał życie człowiekowi. I Bóg jest Bogiem żywych. I Bóg pragnie, abyś żył i żebyś Go uwielbił swoim życiem, abyś Go chwalił, oddawał Mu cześć jako Stwórcy, jedynemu prawdziwemu Bogu. I kiedy patrzymy na Joba i te jego wypowiedzi, ja myślę, że człowiek, który jest chory, człowiek, który jest w gorączce, który jest w osłabieniu, w depresji, w dołku psychicznym, no często nie podejmuje takich decyzji zdroworozsądkowych, jakbyśmy to nazwali. I Job też krzyczy. Ja myślę, że ma prawo do krzyku, że ma prawo do wyrażania swojego bólu, swojego cierpienia. I on wypowiada różne słowa. I jednej rzeczy, jakiej on potrzebuje w tym wszystkim, to myślę, że potrzebuje współczucia, a nie chłodnej diagnozy tego, co się stało w jego życiu. Ci doradcy, którzy wokół niego się pojawili, byli zainteresowani poprawnością teologii kosztem braterskiego współczucia i troski. To, kiedy będziemy czytać wypowiedzi tych przyjaciół Joba, bo oni się za moment odezwą, to zobaczymy właśnie u nich tą diagnozę, tą troskę o poprawność w teologii, w teologicznym wywodzie. Natomiast Job w swoim cierpieniu nie potrzebował teologii. On znał Boga. On blisko żył z Bogiem. Bóg wydał o jego życiu znakomite świadectwo. Dał mu wspaniałą rekomendację, kiedy rozmawiał z szatanem. Powiedział, że nie ma takiego człowieka na ziemi jak Job. Job był kimś wyjątkowym. Żył bardzo blisko z Bogiem. Jego życie podobało się Bogu. I wszystkiego, czego Job oczekiwał od tych swoich przyjaciół, to oczekiwał troski. To oczekiwał jakiegoś współczucia. Tymczasem usłyszał teologów przemawiających do niego. I bracia i siostry, w 4 rozdziale zabrał głos Elifas z Temanu. I on zaczął mówić. I kiedy tak czytamy tą jego mowę, to powiedziałbym, że jest to próba tłumaczenia Boga przez Elifaza. I ta próba tłumaczenia Boga kończy się niepowodzeniem. Elifas próbuje wytłumaczyć Boga, postawę Boga w sytuacji, która spotkała w życiu, czy która nastąpiła w życiu Hioba. Elifas radził źle, bo miał złe wyobrażenie Boga. Kiedy przyjrzymy się temu wywodowi tego człowieka, to na pierwszy rzut oka tam wszystko wygląda w porządku. Ale bracia i siostry, później dowiadujemy się w dalszej części, pod koniec Księgi Hioba, że ci doradcy źle mówili o Bogu, źle radzili Hiobowi. I bracia i siostry, każdy z nas ma jakieś wyobrażenie Boga w swoim życiu. I dzisiaj chciałbym zadać Tobie pytanie. Chciałbym sobie zadać pytanie. Jak wyobrażasz sobie Boga? Kim jest Bóg? I gdybym każdego z Was dzisiaj tutaj zaczął pytać, kim jest dla Niego Bóg, uzyskałbym wiele różnych wypowiedzi na temat Boga. Każdy z nas ma wyobrażenie Boga. Dzisiaj nasz brat zaczynał nabożeństwo od modlitwy i do Boga zwracał się Abba. Abba, tatusiu. Czy Leszku, dla ciebie Bóg jest tatą? Dla naszego brata to jest tatuś, który jest w niebie. On ma społeczność z Bogiem jako swoim tatą. Kiedy zapytam może kogoś innego, ktoś inny powie, ja widzę Boga jako dobroczyńcę w moim życiu. Ktoś inny powie, ja widzę Jego łaskę. Ktoś powie, ja widzę Jego miłosierdzie. Ktoś powie, ja widzę ogrom Jego mądrości. Kiedy patrzę na ten wszechświat, jestem zachwycony Jego pomysłowością. Kiedy patrzę na życie, jestem zadowolony z tego, że Bóg ma taką filozofię życia, że stworzył człowieka i że on wygląda tak, a nie inaczej. A może ktoś ma wyobrażenie Boga jako kogoś, kto jest tam gdzieś bardzo daleko, w przestworzach, w kosmosie. Kogoś, kto nie dostrzega go. W zasadzie tak, prawdę mówiąc, zapomniał o nim. Bracia i siostry, wyobrażenie Boga może być bardzo różne. Chcę wam powiedzieć, że każdy człowiek ma własny system teologiczny wyobrażający Boga. I chcę wam powiedzieć, że nie zawsze nasze wyobrażenie Boga musi się pokrywać z rzeczywistą prawdą. Może to jest zaskakujące, kiedy dzisiaj to słyszysz, jakże to możliwe. Ale bracia i siostry, przykład doradców Hioba świadczy o tym, że oni nie mieli właściwego wyobrażenia Boga. To byli ludzie wierzący. Że oni starali się tłumaczyć Hiobowi rolę Boga w jego życiu. I tłumaczyli tak, że rozgniewali Boga. Nie chcieli źle. Moi kochani, kiedy popatrzymy na tych doradców Hioba, to zobaczymy właśnie Elifaza, który dba o poprawność teologii, widzimy Bildada, to typ nauczyciela, który niszczy słuchacza przez własną błędną teologię. Widzimy Sofara, który stawia fałszywe założenie, że Job jest grzesznikiem. I w ten sposób próbuje wytłumaczyć Jobowi to wszystko, co dzieje się w jego życiu, że to od tego zależy. I bracia i siostry, oni wszyscy trzej, potem jeszcze dołączy do nich Elihu, ale to na samym końcu, oni wszyscy trzej próbują tłumaczyć Boga. I wiecie, kiedy ja tak patrzę na to i tak zastanawiałem się nad tym wszystkim, to pomyślałem sobie, że my nie mamy prawa tłumaczyć Boga. I nie próbuj ludziom tłumaczyć, dlaczego Bóg to czy tamto uczynił w ich życiu. Dla doradców Elifaza, dla doradców Joba, dla Elifaza, Bildada, Sofara była sprawa jasna. Job jest grzesznikiem i to z powodu jego grzechów to wszystko się wydarzyło. A my wiemy, że nie. Myśmy czytali o tym tydzień temu, że była rozmowa między Bogiem a szatanem. I to szatan podburzył Boga przeciwko Jobowi. I to w zasadzie decyzja zapadła tam. I Bóg powiedział: możesz dotknąć się wszystkiego poza życiem Joba. Tego ci nie wolno zrobić, szatanie. Bracia i siostry, ja tak kiedy myślę o tym, o tych próbach tłumaczenia Boga przez człowieka, to do mnie jedna myśl dociera, że Bóg sam najlepiej się potrafi obronić. On jest suwerenny. On jest tworzycielem. On jest panem nad panem. On jest królem nad królem. On jest wielki, wszechmogący, pełen mądrości. I trudno, żeby człowiek ograniczony w swoim myśleniu mógł wytłumaczyć działanie Boga. Bracia i siostry, my poznamy Boga być może w pełni, będąc tam, po drugiej stronie, w tym innym życiu, kiedy spotkamy się twarzą w twarz z Bogiem, kiedy staniemy przed Jego majestatem. Ale dzisiaj nasze poznanie jest cząstkowe. My niewiele wiemy na ten temat. I myślę, że dużą nieodpowiedzialnością ze strony człowieka jest wypowiadanie się na temat tego, co Bóg zamierzał uczynić w twoim życiu albo nie zamierzał. I bracia i siostry, czasem kaznodzieje powiadają: tak mówi Pan. Albo powiadają: bo tak Bóg chce. I wiecie, ja się nad tym bardzo mocno zastanawiam, czy my możemy tak mówić. Czy my jesteśmy odpowiedzialni do końca, kiedy w ten sposób zwracamy się do słuchacza. Bo widzicie, w proroctwie Izajasza, w 55 rozdziale, w wierszu 8 i 9, jeśli macie Biblię, warto otworzyć proroctwo Izajasza, 55 rozdział, wiersz 8 i 9. I tam jest napisane: bo myśli moje to nie myśli wasze, powiada Bóg. Bo myśli moje to nie myśli wasze. I pod koniec 9 wiersza mówi, że myśli moje wyższe niż wasze. Więc kiedy patrzymy na to, co Bóg mówi o myśleniu, o sposobie patrzenia na życie, to musimy mieć świadomość, że myśli Boga są o wiele głębsze, o wiele trafniejsze, o wiele mądrzejsze niż nasze. Bóg jest o wiele bardziej inteligentniejszy niż my. I on powiada, bo myśli moje to nie myśli wasze. I mogę to powiedzieć, że myśli Elifaza, Bildada i Safara i Elichu nie były myślami bożymi. Oni chcieli reprezentować Boga i Jego myślenie. Rozpoczęli filozoficzną dysputę z człowiekiem, który był cierpiący, który przeżył katastrofę życiową i szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego to się stało, dlaczego tak cierpi. I zaczął pytać o to Boga. Zaczął wreszcie słuchać, co o tym myślą ludzie, którzy są wokół niego. I był, bracia i siostry, bardzo samotny, bardzo osamotniony w tym wszystkim, ponieważ jego przyjaciele nie okazali się dobrymi przyjaciółmi akurat w tej sytuacji w jego życiu. Doradcy Joba są przykładem takich kaznodziejów, co to wydaje im się, że wiedzą, co myśli Bóg. Ale przecież Bóg mówi, bo myśli moje to nie myśli wasze. A więc sądzę, że człowiek nie wie, co myśli Bóg. Dlatego trudno, żeby się wypowiadał w imieniu Boga o życiu, zwłaszcza w takiej sytuacji, jaka była u Joba. I doradcy Joba za daleko się posunęli w swoich kompetencjach. Jak daleko my możemy się posunąć, mówiąc o Bogu innym ludziom? Nie naruszając godności, suwerenności naszego Pana. Bracia i siostry, ja mam wielki szacunek względem Boga. I wiele rzeczy boję się powiedzieć, bo mam świadomość, że mogę się narazić na gniew Boga. Dlatego to ważne jest, żebyśmy mieli potwierdzenie od Ducha Świętego, kiedy wypowiadamy się na szereg różnych rzeczy, zwłaszcza w życiu innych ludzi, że to jest rzeczywiście wola Boża w ich życiu. Że to się dzieje z woli Boga w ich życiu. Ja myślę, że ta historia tych doradców, pamiętacie, kiedy zaczynaliśmy te rozważania, ja tam zadałem pytanie, po co w ogóle w księdze Joba znalazły się te rozmowy tych przyjaciół Joba? Czyż oni tam nic mądrego nie powiedzieli? A ja myślę, że to jest ważne, że to się znalazło w Biblii, bo my tutaj wiele możemy się nauczyć o tym, jak uniknąć błędów w doradztwie duchowym innym ludziom. To jest wspaniałe studium zachowania się człowieka, kiedy ma radzić komuś innemu w trudnych sytuacjach życiowych. Na co powinien uważać i na co zwrócić uwagę. I myślę, że dlatego warto prześledzić to, co mówi Bildad, Sofar, Elifas i wreszcie Elichu. Bracia i siostry, kiedy słuchamy wypowiedzi Joba, kiedy on zaczyna przemawiać, to tak krótko, węzłowato, w ogromnym streszczeniu, można by powiedzieć, że on chciał wyrazić dwie rzeczy, dwie myśli. Pierwsza rzecz, chciał uzmysłowić tym swoim przyjaciołom, że on nie zaparł się Boga, ani nie odrzucił wiary, że nadal jest człowiekiem wierzącym, że nadal, pomimo tego, że czuje się pokrzywdzony, że czuje się rozgoryczony, że czuje się zagniewany, to nie zdradził Boga, to nie odszedł od Boga, to nadal jest człowiekiem wierzącym. I jedna rzecz, jakiej pragnie, to oczekuje pomocy. Ale bracia i siostry, zamiast tego słowa przyjaciół jego brzmią jak zdrada. On nie znajduje pocieszenia. On nie znajduje odpowiedzi, która by go satysfakcjonowała w tym, co mówią jego przyjaciele, ci doradcy duchowi, którzy zjawili się obok niego. Bracia i siostry, Job cierpi i nie zamierza na ten temat milczeć. I krzyczy. I wypowiada czasem słowa nierozważne. Ale człowiek w cierpieniu, w rozgoryczeniu, kiedy jego umysł często nie nadąża, wypowiada wiele niepotrzebnych słów. I dzisiaj, kiedy patrzymy na Joba, możemy coś takiego zobaczyć. Bracia i siostry, Job miał prawo rozgniewać się. Jego naprawdę spotkało wiele zła w jego życiu. I kiedy my czytamy w Biblii na temat gniewu, to pamiętacie to słowo z listu do Efezjan, które napisał apostoł Paweł, aby słońce nie zachodziło nad naszym gniewem. Ale najpierw jest napisane, gniewajcie się, ale niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. To znaczy się, możesz się rozgniewać, możesz się rozłościć, ale jeśli pozwolisz tej złości i temu gniewowi żyć przez tygodnie, miesiące, lata w twoim sercu, to ten gniew stanie się siłą destrukcyjną, która zniszczy twoje życie, która zniszczy twoje otoczenie, która sprawi, że nie będziesz miał obiektywnego spojrzenia na to, co dzieje się w twoim życiu. Dlatego Biblia mówi: nie pielęgnuj gniewu w swoim życiu zbyt długo. Pozbądź się tego. Masz prawo, żeby się rozgniewać. Ale nie pozwól, aby gniew stał się treścią twojego życia. Nie pozwól na to. Bo to jest coś, co sprawi, że twoje życie ulegnie załamaniu. W 7 rozdziale, 11 wierszu Job powiada: dlatego też nie mogę dłużej powstrzymać ust swoich. Będę mówił w utrapieniu mojego ducha, będę narzekał w goryczy mojej duszy. Job był rozgoryczony. Job narzekał w utrapieniu. Nie mógł powstrzymać swoich ust i oczekiwał pomocy. Bracia i siostry, jest nam bardzo trudno, kiedy w takiej sytuacji nie ma żadnej pomocy. Kiedy w takiej sytuacji pytamy Boga, a nie słyszymy z nieba żadnej odpowiedzi. Job zaczął pytać Boga, czemu milczysz? Czemu nie ma od Ciebie żadnej odpowiedzi? Miał blisko siebie ludzi, którzy darzyli go przyjaźnią, ale oni nie potrafili rozwiązać tej zagadki, dlaczego to cierpienie i w takiej obfitości, w takiej mierze dotknęło domu Joba. I tak nagle, i tak niespodziewanie, nic tego nie zapowiadało. To była ogromna katastrofa. To było coś takiego, jak wybuch wulkanu. Ja kiedyś miałem okazję być w Pompejach. Pompeje leżą w pobliżu Wezywiusza, wulkanu, który wybuchał wielokrotnie, ale wokół tego, z powodu tego pumeksu, z powodu tej lawy, która wypływała z wulkanu, później ziemia była niezwykle żyzna i ludzie korzystali z tego, osiedlali się tam w pobliżu. I w pobliżu Wezywiusza były dwa miasta, Herkulanum i Pompeje. I któregoś dnia Wezywiusz wybuchł. I kiedy byłem w tych Pompejach, bracia i siostry, to jest coś niesamowitego. Tam się zachowały szczątki ludzi, które są oklejone tą masą wulkaniczną. Widać przerażenie na ich twarzy. Widać, jak zwijają się w bólu. Widać, jak coś strasznego nagle wydarzyło się w ich życiu. Czegoś, co nie przewidywali. I tak, kiedy patrzymy na takie katastrofy, to zawsze zastanawiamy się, czy ci ludzie byli przygotowani na to. Czy byli przygotowani na to, że spotkają się za moment z Bogiem. Czy byli przygotowani, że ich życie ziemskie tak nagle dobrnie do końca. I to jest pytanie, które dzisiaj również wyłania się z tej księgi. Kiedy czytamy księgę Joba, kiedy patrzymy na te postacie, które tam występują, musimy też zadać sobie pytanie o nasze życie. Czy my rozumiemy sens cierpienia, doświadczenia? Wreszcie, jakie wyobrażenie mamy Boga w naszym życiu? Czego oczekujemy od Boga? Myślę, że to są ważne pytania, które będziemy sobie zadawać w trakcie dalszych naszych rozważań na ten temat. Także zachęcam Was do czytania księgi Joba. Zachęcam Was do takiego własnego, indywidualnego studium, bo wierzę, że Bóg ma słowo do każdego z nas poprzez to, co jest zapisane tam w tej księdze. Amen? Amen. Zatem, bracia i siostry, powstańmy do modlitwy. Uwielbimy.